Godzina 6 już minęła, na antenie Radia Lublin czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam, a program dla Państwa realizuje tradycyjnie Piotr Wierzchoń. W naszym dzisiejszym spotkaniu trochę zaproszeń na te wydarzenia, które przed nami, które jeszcze w tym tygodniu będą miały miejsce, ale także na te, które szykują się w tych najbliższych tygodniach. Myślę tutaj chociażby o pielgrzymce, ale myślę także o wydarzeniach festiwalowych, bo tych nie brakuje w najbliższych dniach. Sporo się będzie działo, dzieje się, dlatego tym bardziej będę chciała Państwa zachęcać do tego, aby znaleźć czas w kalendarzu i uczestniczyć w chociażby Kazimierskim Festiwalu Organowym, czy też w tych wydarzeniach, które mają miejsce w Puławach i w innych miastach naszego regionu. Ten weekend to też okazja do tego, aby powrócić do wydarzeń lipca 80, do tych wydarzeń, o których także przypominać będą dzisiejsze uroczystości, te patriotyczne, chociażby w Świdniku, to oczywiście powrót do strajków. Tutaj wszystko się zaczęło, tak zwykliśmy mówić o tych wydarzeniach i również myślę, że dzisiaj także o tym warto pamiętać. Sporo się jeszcze w tej kwestii dzieje, jeżeli chodzi o obchody właśnie tych wydarzeń. Te i inne informacje będą do godziny 7. Zapraszam. Na początek jednak informacje te związane z życiem Kościoła w naszym kraju. Zaglądamy na strony m.in. Episkopatu Polski, a tutaj chociażby podsumowanie 10. Światowego Spotkania Rodzin. Mówiłam sporo o tych rodzinach, ale myślę, że warto też jeszcze do tego powracać tematu. Rodzina w centrum jako uwagi to ważne. W ubiegłym tygodniu zakończyło się to 10. Światowe Spotkanie Rodzin. Można było poczuć moc i piękno świadectwa. I o tym też przypomni biskup Piotr Turzyński, który podsumowuje te Światowe Spotkania Rodzin.
Właściwie uroczystą mszą świętą zakończyliśmy Światowe Spotkanie Rodzin. Były piękne dwa świadectwa, poruszające serce. Pierwsze świadectwo to małżeństwa z Indonezji. On pochodzi z islamu, ona katoliczka, pobrali się, wielka miłość. To znaczy żyli razem, a według norm islamu. Ona na początku, żona, przeszła jakby na islam, a czuła, że czegoś jej brakuje, że to nie, że zdradziła Pana Boga i poprosiła męża, żeby wzięli ślub w kościele katolickim jako z człowiekiem innej religii. I on się zgodził. Naraził się na to, przez to na jakieś tam prześladowania ze strony rodziny, ale z miłości do swojej żony zgodził się i uczestniczył z nią w każdoniedzielnej mszy świętej. I krok po kroku dokonała się też jego droga do chrześcijaństwa. Kilka miesięcy temu on przyjął chrzest i to była ich wielka radość, że mogą teraz zjednoczeni wobec Boga uczestniczyć w liturgii. Pierwsza Pascha w tym roku była wielkim wydarzeniem, opowiadali. Wielki aplauz wzbudziło świadectwo rodziny z Australii, z obrządku maronickiego, o korzeniach libańskich. I rodzina została dotknięta tragedią olbrzymią, mianowicie straciła w wypadku trójkę swoich dzieci. Dzieci szły na lody z kuzynką, razem z innymi z rodziny dalszej. Siedmioro dzieci zginęło w tragicznym wypadku, bo pijany kierowca jechał 3 razy szybciej niż to było możliwe w tym miejscu i wszystkie dzieci na miejscu zginęły. Gdy ojciec dobiegł, tragedia, płacz i nie wiadomo co robić, już jest i policja i pogotowie, dzieci przykryte prześcieradłem, kobieta przychodzi i przerasta ją to wszystko, prosi o modlitwę, modli się z ludźmi, potem zrobiono na tym miejscu drogę krzyżową, a ona w którymś momencie wypowiada słowa wobec dziennikarzy, no co miała powiedzieć, tak mówi, że nie darzy nienawiścią tego człowieka, niech odpowie według sprawiedliwości, natomiast przebacza mu. I to stało się takim momentem, o którym cała Australia mówiła. Już nie zajmowała się tą tragedią, ale tym, że ta kobieta przebaczyła. Tracąc trójkę dzieci w jednym momencie, przebaczyła. Ona natomiast pisze tu bardzo głęboko o przebaczeniu, o chrześcijaństwie, o tym, że nie znamy losu swojego i trzeba przyjąć wszystko, oddając się woli Bożej. I nie zdawała sobie nawet sprawy, że tych dzieci już nie będzie, ale jednak nie ma innej drogi, że to przebaczenie, gdyby się zamknęła w jakiejś swojej nienawiści czy pamięci, to by była olbrzymia rana i tak jest rana, ale trzeba dalej żyć, trzeba podejmować zadania i to przebaczenie, ono ich jakoś przemienia i buduje i sprawia, że spoglądają na to po chrześcijańsku, po Bożemu. Świat australijski poruszony tym ogłosił właśnie ten dzień 1 lutego dniem przebaczenia. Jeszcze inne kraje pobliskie też to zrobiły i jest takie pragnienie, żeby dzień dniem przebaczenia był właśnie ten dzień, w którym kobieta wypowiedziała słowa przebaczenia w stosunku do tego pijanego kierowcy, który zabił jej dzieci. Para otrzymała olbrzymie brawa. Olbrzymie brawa, tak długich braw nie słyszała aula Pawła VI. Wszyscy wstaliśmy, byliśmy poruszeni, myślę, że z niejednych oczu popłynęły łzy. Takie perełki chrześcijańskie, ludzie żyjący Ewangelią i Boży, to jest coś niezwykłego. I właśnie takich świadectw były pełne te spotkania, które odbyły się właśnie w Rzymie.
I jeszcze jedno wydarzenie, które również nawiązywać będzie do tego, co za nami. Biskup Miziński po spotkaniu sekretarzy generalnych episkopatów Europy powiedział, że trwający synod to doświadczenie nowe, otwarte na przyszłość, potrzebne. Synod biskupów o synodalności był głównym tematem dorocznego spotkania sekretarzy generalnych Konferencji Episkopatów Europy, organizowanego przez Radę Episkopatów Europy. W obradach, które zakończyły się 3 lipca w Chorwacji, wziął udział właśnie także sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Artur Miziński. Podsumował te obrady, podsumowując też powiedział, że podczas spotkania w Zagrzebiu podkreślano, że w ten sposób odbywający się synod o synodalności to doświadczenie nowe, otwarte na przyszłość, potrzebne. Jak dodał, to czas refleksji Kościoła nad samym sobą i próbą wyciągnięcia wniosków, które by pomogły w tym, ale by każdy wierny mógł czuć się coraz bardziej częścią tego Kościoła, mając określone zadania i odpowiedzialność za jego misyjność. Temat przewodni obrad dotyczył przebiegu procesu synodalnego w europejskich kościołach i brzmiał Kościół w Europie w czasie procesu synodalnego. Kilka słów teraz biskup Artur Miesiński.
Było podkreślane to, że tego rodzaju synod w ten sposób odbywający się to nowe zjawisko, otwarte na przyszłość, potrzebny czas refleksji Kościoła nad samym sobą i próba wyciągnięcia wniosków, które by pomogły w tym, aby każdy wierny mógł czuć się coraz bardziej częścią tego Kościoła, mającym określone zadanie i odpowiedzialność za misję, misyjność Kościoła.
Biskup Artur Miziński powiedział, że celem dorocznych spotkań sekretarzy generalnych Konferencji Biskupów Europy jest przede wszystkim doświadczenie jedności i uniwersalności Kościoła. To również wymiana informacji, dialog, określenie kierunków wspólnego działania, podejmowanie inicjatyw i współodpowiedzialność jednych za drugich, dodał. Sekretarze generalni Konferencji Episkopatów Europy spotykają się co roku w innym kraju. W 2013 roku gościli także w Polsce. Teraz to spotkanie odbywało się, tak jak powiedziałam, w Chorwacji. To teraz, proszę Państwa, zaproszenia. Zaproszenia na to, co przed nami, a dzieje się bardzo dużo. Na początku już wakacji mówiłam Państwu o Kazimierskim Festiwalu Organowym. Te wydarzenia odbywają się w każde letnie wieczory, sobotnie o godzinie 19 w Kazimierskiej Farze w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i świętego Bartłomieja Apostoła. Koncerty te można oglądać, wsłuchiwać się w nie, oczywiście nie za darmo. Ten Festiwal Kazimierski to też wyjątkowa odsłona, czy wyjątkowe wydarzenie z racji tego, że oprócz artystów, którzy zasiadają przy organach, no to same organy są czymś wyjątkowym. To są te najstarsze organy w naszej diecezji. Koncerty można także słuchać na żywo i oglądać w Telewizji Polskiej, na tym kanale regionalnym Lubelska Telewizja w każdą sobotę o 19:00 taką transmisję prowadzi. Jest też retransmisja w poniedziałki o 19:20. Myślę, że warto tutaj pamiętać także o tym, godzina 19:00, każda sobota letnia, taki koncert jest. 26. natomiast Międzynarodowy Festiwal Organów Lublin Czuby rozpoczął się w ubiegłym tygodniu 6 lipca. I kolejne koncerty przed nami. 13 lipca modlitwa o pokój w Ukrainie i na świecie. Maciej Miecznikowski wystąpi dla Państwa. 20 lipca artyści z Ukrainy. 27 Alicja Węgorzewska w projekcie Podaj rękę Ukrainie. I kolejne dni, 3 sierpnia, 10 i tak do końca wakacji, do 31 sierpnia sporo będzie się działo w parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie. Tym bardziej Państwa zachęcam do tego, żeby również w tych wydarzeniach brać udział. Ja tylko dodam, że koncertem papieskim rozpoczął się ten festiwal organowy. Ten koncert miał miejsce w 35. rocznicę pobytu Jana Pawła II w Lublinie, a więc 9 czerwca. No i teraz w ramach ogólnopolskiego, autorskiego projektu Podaj rękę Ukrainie 2022, rok romantyzmu polskiego, został ten zainaugurowany 26. Festiwal Organowy Lublin Czuby. Koncerty odbywają się w każdą wakacyjną środę od 6 lipca do 31 sierpnia o godzinie 19 w Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie. Zachęcam Państwa do tego, aby także w środę być może znaleźć swój czasu trochę i właśnie ten czas spędzić w tym miejscu, także duchowo umacniając się czy ubogacając. Kolejne zaproszenie na kolejny Festiwal Muzyki Organowej, tym razem 12. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Puławy 2022. Te koncerty z kolei odbywają się we wszystkie poniedziałki lipca o godzinie 19 w kościele parafialnym przy ulicy Słowackiego 32. Koncert finałowy to będzie końcówka lipca i będzie także można usłyszeć wspaniałą artystkę z Ukrainy w repertuarze największych artystów. 11 lipca, a więc już jutro, Stanisław Surin to jest artysta, który przed Państwem wystąpi, a tych utworów, które pojawią się, na pewno warto wysłuchać. Poniedziałek, godzina 19, Kościół Świętego Brata Alberta, wstęp wolny, Puławy. Zapraszamy do tego, aby także w tym festiwalu wziąć udział. Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziadków i Osób Starszych. Tak, 24 lipca będzie obchodzony taki dzień. To będzie msza święta uroczysta o godzinie 10 z okazji ustanowionego przez papieża Franciszka Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Tej Eucharystii przewodniczyć będzie ksiądz biskup Adam Bab. Po mszy spotkanie integracyjne w Domu Akcji Katolickiej. To jest wydarzenie, które 24 będzie miało miejsce. Będę Państwu jeszcze o nim przypominać i także zachęcać do udziału. Zachęcam również już teraz do udziału w 44. Lubelskiej Pierwszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Drogowskazy wiary, to jest hasło, które będzie towarzyszyło w tym roku pątnikom. Do 25 lipca można zapisywać się w parafiach, natomiast od 26 lipca te zapisy prowadzone będą przed archikatedrą w sekretariacie tradycyjnie. Koszt uczestnictwa w pielgrzymce to 85 zł. Są też bonusy dla dwóch osób z rodziny 140 zł, dla trzech i więcej 190 zł. Te wszystkie informacje można uzyskać się w parafiach, można także zaglądać na stronę pielgrzymki czy na Facebooka. Tutaj sporo się dzieje i też te podstawowe informacje są. Przypominam, że idziemy tym razem w dwóch kolumnach, a nie tak jak było do tej pory w trzech, przez urzędów i Opole Lubelskie. To 4 sierpnia, tu nastąpi takie rozdzielenie, no a później spotkanie na Świętym Krzyżu, tak żeby później do Częstochowy wędrować razem. Zapisy trwają, tak jak powiedziałam, a więcej na temat pielgrzymki na pewno w kolejnych naszych spotkaniach również będzie. Sporo mówiłam Państwu o muzyce organowej, sporo mówiłam o festiwalach, które się odbywają, a więc teraz trzeba też powiedzieć o tej wyjątkowej muzyce. Ania Kośmiej i jej gość, wyjątkowy gość, ksiądz, który prowadzi chór na organach, pięknie gra, ksiądz Attila Honti. Więcej mówić nie będę, posłuchajmy tej rozmowy.
K
Kazimierzu Dolny przez całe wakacje można usłyszeć, można zobaczyć organy kazimierskie.
Jak każdego roku zapraszam serdecznie na prezentacje organowe w farze w Kazimierzu Dolnym. Księdza Tila Honti. Odbywają się one przez 2 miesiące, całe wakacje, o godzinie 13.30, o godzinie 15.00 i 16.30. Jest również możliwość złożenia zamówienia na indywidualną prezentację, koncert. Można też dotknąć klawiatury, dotknąć tego drewna zabytkowego 400-letniego, bo organy są całe drewniane. Jedyną elektryką, jaką tam jest, to jest dmuchawa elektryczna i lampa z żarówką nad pulpitem. Organy są po renowacji i cały czas mamy takie marzenie, aby przywrócić po analizie naukowej, po zbadaniu historii. Też tutaj potrzebne będą do tego finanse. Chcemy przywrócić brzmienie tych organów, takie jakie były kiedyś, ale też przy tym nie proszę się nie bać, to są krótkie prezentacje, nie trzeba planować całych godzin, 15-minutowe, 3 utwory plus komentarz i mała wycieczka dla chętnych na górę.
Jaką muzykę możemy usłyszeć?
Ja zawsze bardzo lubię prezentować improwizacje na temat dawnych tańców. Tańców hiszpańskich, francuskich, niemieckich, takich jak La Folia, Żyk, czy choćby Passacaglia. Zawsze więc będzie jeden utwór improwizowany. Zawsze on będzie inny, tak jak pogoda się zmienia. I też są 2 stałe utwory, jeden barokowy i jeden renesansowy.
Podejrzewam, że grając na organach kazimierskich, na najstarszych organach w Polsce, to jest też wyzwanie, prawda?
Potrzebna jest technika i umiejętność gry na organach, troszeczkę już taka bardziej specjalistyczna, chociaż dla nas organistów koncertujących jesteśmy na takim etapie, że co instrument no jest inny. Kazimierskie organy wymagają techniki, gdzie ruch palca, atakowanie dźwięku, trzeba się zmierzyć z oporem dużym, z mechanizmem, który nie ma wspomagania, tak jak to mają elektroniczne rozwiązania współczesne organy, z którymi się spotykamy. Oprócz tego trzeba mieć świadomość, że wiele głosów w tych organach jest zachowanych w oryginalnie 400-letniej technologii, tak jak były budowane kiedyś. I nawet laicy przychodzą i mówią, proszę księdza, te organy tak inaczej brzmią, tak ostro, a czasem tak łagodnie. Jest to związane, że są z nieco innych materiałów zbudowane, jakich się dzisiaj buduje. Ale też trzeba wiedzieć, że są nastrojone w dawnym stroju, czyli tak jak stroimy organy w naszych przeciętnych, różnych parafiach, one są równomiernie temperowane, co do herca. Tutaj mamy szkołę strojenia instrumentów dawnych. Jest to strój akurat włoski i bardzo prosta rzecz. Jakbym grał po czarnych klawiszach, akord złożony z czarnych klawiszy chromatycznych, powiedzmy fizdur, gizdur, cizdur, esdur czy mol, nie będzie stroić, będzie prowokować ucho, że jakoś inaczej brzmi. Ale już te pozostałe tonacje będą twardsze, ale też nie będą to brzmienia takie, z jakimi się spotyka na co dzień w kościołach. Organy mają wbudowane też efekty, mają wbudowane dzwonki, które same grają w pewnym rytmie, harmonii. Dlaczego? Żeby ministrant nie musiał dzwonić, ale uroczyściej i piękniej, żeby organista mógł z góry uruchomić dzwonienie w czasie podniesienia, w czasie kluczowych momentów liturgii, więc to też pokazuje, jak ludzie 400 lat temu, jakie mieli podejście do tego budownictwa. Też jest ciekawą rzeczą, że budowniczy organów Lilius przybył z Włoch, z Italii, poznał żonę tutaj właśnie w okolicach Kazimierza Dolnego i to też było przyczynkiem, że zamieszkał, ożenił się, założył tutaj rodzinę i tak patrząc na te organy, no widać, że to też taki owoc miłości budowniczego organów. Bardzo ciekawa rzecz. Jeden z muzykologów kiedyś powiedział, że te organy kazimierskie przypominają łódź, barkę, bo balkon muzyczny jest niżej pod organami. Organy są nadbudowane na takich specjalnych jeszcze emporach drewnianych, balach drewnianych wzmocnionych tam żelazem i one są wysunięte, do przodu, nad ten balkon i dodatkowo wyglądają jak rufa statku. Wyglądają jakby płynęły te organy, wisiały w wietrzu. Jak ludzie idą na górę, mają świadomość, jak te organy wiszą, no to też mają doświadczenie architektury dawnej, jak ona jest niesamowita, jak to wszystko jest pięknie rozwiązane.
Busolicza raz teraz przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina Tomasz Najta.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita. Gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin wędrując przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych 3 okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie.
Życzę Państwu spokojnej niedzieli, dobrego wypoczynku, tego dzisiejszego, dla tych, którzy odpoczywają w tym tygodniu, mają na przykład urlop, również życzymy wspaniałego wypoczynku, a ci, którzy do pracy idą, to z kolei tutaj trzeba życzyć dużo sił i wytrwałości. Mam nadzieję, że ci, którzy przed urlopem, to jeszcze dają radę i do urlopu trzeba odliczać i będzie dobrze. Życzę, żeby to był udany, dobry tydzień. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.